Wysłuchali Państwo reportażu zatytułowanego 50 lat na misji. W studiu jest ze mną Beata Hedzielska, która poznała ojca Wojciecha Mazura, była u niego na misji w Boliwii, także jest właściwą osobą do rozmowy i o tej misji, i o tym, jakie dzisiaj są związki ojca Wojciecha Mazura z Polską. Zacznijmy może od tego, kiedy przeglądałam w internecie informacje dotyczące ojca Wojciecha, to tam jest taka kwestia, że franciszkanie, kiedy się pojawili w Boliwii, to najpierw nawiązali kontakt z tą miejscową ludnością, zbudowali ten kościół, taki prawdziwy kościół, bo kościół jest pewną zbiorowością, więc oni najpierw zbudowali zbiorowość po to, aby postawić budynek. Takie jest przesłanie tej misji boliwijskiej. Jaki był pierwszy kontakt z tą misją? Czym ona się wyróżniała? Bo ma Pani doświadczenie w tych kontaktach z misjami, bo była Pani w Afryce i w Argentynie, no teraz w Boliwii.
Na pewno taką wartością to na pewno są ludzie, którzy tam są. Boliwia się charakteryzuje też tym, że na tych wszystkich misjach ludzie bardzo dbają o to, żeby prawie w każdej wiosce był kościół. Co u nas nie jest już taki, czyli budynek, w którym się spotykają, o który dbają. Zresztą patrząc na misję, gdy pojedziemy się do Ameryki Południowej, to tak naprawdę ta świątynia znajduje się w centrum życia społecznego. Gdybyśmy pojechali sobie do jakiegokolwiek miasteczka, które jest w redukcjach jezuickich, tak naprawdę w centrum miasta, najważniejszym placu znajduje się właśnie świątynia. Ja nie znam tych czasów, kiedy on zaczynał, ale z tego, co wiem, z tego, co powiadał, no to początki były takie, żeby zebrać tych ludzi, często do tych kościołów jezuickich, po redukcjach jezuickich. Często te kościoły były też zaniedbane. Też trzeba by było nie tylko dbać o tą ludność, zachęcić ich do tego, ale przede wszystkim też odnowić te kościoły, które dzisiaj są zabytkami, są to piękne
kościoły. Kiedyś opowiadała Pani, że w jednym z kościołów były stare organy z czasów redukcji.
W 1790 bodajże roku. To jest wioska 40 kilometrów od ojca Wojciecha, więc tak naprawdę trzeba podkreślić też to, że każda miejscowość, która ma kościół, tak naprawdę takie organy się znajdują. Dzisiaj w Polsce często jest tak, zastępujemy prawdziwe instrumenty, które są drogie, jeżeli chodzi o utrzymanie, o konserwację tych zabytkowych organów. My zastępujemy je często niestety elektronicznymi. Dobrymi też, wiadomo, do grania, ale to już nie jest żywy instrument. A w tych wioskach, prawie każda wioska ma instrument z tamtych czasów, który dzisiaj gra, na którym można dzisiaj grać. Więc tak patrząc to, co kiedyś ksiądz Piotr podkreślał, że to była społeczność, że te społeczności bardzo miały nacisk na muzykę w kościele, na liturgię, która jest przede wszystkim muzyką. Co świadczy, myślę, o tym, że ci ludzie, ci miejscowi, którzy tam żyją, bardzo są wrażliwi na muzykę.
To było wielkie odkrycie misji jezuickich, tych redukcji, że właśnie postawili w tym procesie ewangelizacji na muzykę.
Tak, bo tak naprawdę Indianie to jest naród, który jest bardzo religijny. Tak naprawdę, kiedy jezuici mówili o Panu Bogu, to Indianie mówili, tak, my znamy Pana Boga, my mamy swoje przekazania, my wiemy, co to jest grzech, ale tak naprawdę, gdy zobaczymy sobie film Misja, to zobaczymy, kiedy oni wyszli do Indian właśnie z muzyką, to okazało się, że są nawrócenia, że ci ludzie lgną do kościoła przez piękno muzyki. I dzisiaj możemy tak naprawdę ewangelizować przez muzykę i myślę, że to się dzisiaj też dzieje w Ameryce Południowej i widać to bardzo. Nawet w Afryce, kiedy byłam, tam dużą wartość ma muzyka, zresztą dla tych ludzi. Jak popatrzymy sobie, mamy taki obraz ludzi w Afryce, którzy tańczą, którzy tam uderzają w bębny, tak, przede wszystkim rytm, ale też muzyka. I oni są też bardzo religijni. Tylko mam wrażenie takie, że jeżeli chodzi o Boliwię, dla nich muzyka jest tożsamością. Ona pozwoliła im przetrwać, ona pozwoliła im zatrzymać tę swoją kulturę. Dzisiaj patrzymy przez kulturę Boliwii też przez muzykę i widzimy, jak ona jest bogata.
A kiedy trafiła Pani po raz pierwszy do diecezji, w której pracuje Wojciech Mazur, to co było charakterystyczne?
Na pewno, że się jechało do wioski, która miała 1300 mieszkańców i młodych ludzi, którzy idą z instrumentami, tak? Przez wioskę, którzy nie tylko idą i trzymają je futerale, tak jak możemy zobaczyć u nas na ulicach też muzyków, ale którzy idą i grają. Zresztą takie charakterystyczne jest dla tych wiosek, że wszystkie koncerty, które się odbywają, odbywają się właśnie w świątyni, która jest tak zbudowana w tamtych już czasach jako sale koncertowe. Z niesamowitą akustyką. Tak naprawdę, kiedy pojedziemy na jakąkolwiek wioskę, bo ja nie mówię tutaj o miejscowości takich dużych jak miasta boliwijskie, gdzie buduje się też kościoły specjalnie z przeznaczeniem na sale koncertowe, ale już w czasach redukcji jezuickich te kościoły budowano tak, że mógł też stanowić salę koncertową. Miałam okazję być pierwszy raz ponad tydzień właśnie w wiosce, w której jest szkoła muzyczna, gdzie pracuje ojciec Wojciech. I faktycznie, co mnie bardzo zdziwiło, że tak prężnie działa tam szkoła muzyczna. I nie jest to duża parafia, dlatego że na terenie San Ignacio de Velasco znajduje się też katedra, która też ma swoją orkiestrę, która ma większe możliwości też. Jest też parafia księży warbistów, kościół zbudowany stosunkowo niedawno i oni też mają swoją szkołę muzyczną, więc tak naprawdę ojciec Wojciech to mieszka w miejscu tak naprawdę już na wylocie San Ignacio de Velasco i bardziej skupia się też, można powiedzieć, na ludziach, którzy żyją poza tą miejscowością. I myślę, też to podkreśla bardzo często, żeby dać szansę tym dzieciom, które mieszkają w tych wszystkich małych wioseczkach, często które nie mogą przyjechać do szkoły tej głównej, bo jest to zawsze gdzieś tam sytuacja związana z pieniędzmi, z transportem dziecka do szkoły. Więc bardzo mu też zależy na tych małych wioskach, przede wszystkim, bo dzieci, które mieszkają w San Ignacio, są w stanie dojść do szkoły. I mogą nie mieć pieniędzy, ale do tej szkoły dojdą. Są w stanie dojść. Ale bardziej nam też zależało na tym, żeby rozwinąć muzykę na wioskach, które no, mają mniejszy dostęp
u
do
nas,
tej edukacji.
Jeśli chodzi o edukację muzyczną, to traktowana jest ona często jak trochę fanaberia rodziców. Ach, wymyślili sobie, że wykształcą sobie muzyka w rodzinie. Tam do tej edukacji muzycznej podchodzi się całkiem inaczej.
Tam edukacja muzyczna jest taką szansą i możliwością rozwoju dla takiego dziecka. Dlatego, że kończąc szkołę muzyczną w takim San Ignacio, dziecko, kiedy dobrze gra, ma możliwość skończyć tak zwany egzamin zawodowy. I tak naprawdę ma już jakiś zawód, kończąc tak naprawdę szkołę średnią. Nie zawsze te dzieci idą później dalej, nie zawsze mają szansę pójść na studia, ale już gdzieś ten zawód jest.
Ale tak jak słyszeliśmy w reportażu, ojciec Wojciech podkreślił, że oni chcą mieć w tym swoim regionie wykształconych muzyków pochodzących z tego plemienia Indian, które tam zamieszkuje ten teren.
Zrozumiały jest pod tym względem, że kraj nie jest jednorodny. Tak naprawdę musimy popatrzeć, że tak naprawdę w każdym miejscu znajduje się trochę inne plemienie. To ojciec Piotr nawet podkreślał, że jedziemy do wioski, w której jest inny język. Tak dzisiaj ich łączy język hiszpański, ale jak popatrzymy na tych ludzi, popatrzymy na ich mentalność, na to, co mówią o sobie, bardzo są skupieni na tym, co jest ich. Dlatego tak ważne jest, dlatego że gdy dzisiaj sobie poczytamy gdzieś w internecie na temat tych wiosek, tych szkół muzycznych, tak naprawdę pierwszą, która tam się pojawia, to jest Urubiczia. Jest to taki ośrodek muzyczny, który przede wszystkim też egzaminuje, gdzie się przyjeżdża i oni jakby nadają tytuły tym młodym ludziom.
I tam często zagląda ojciec synagrod.
Tak, bardzo często zagląda. Tam jest też miejsce, gdzie budują instrumenty muzyczne. Ośrodek, którym też kulturę krzewią przez różne wyroby też ich takie, które mają te lokalne. Ale tak naprawdę zależy na tym, żeby faktycznie ta kadra była kadrą z danej miejscowości.
Z danego plemienia.
Dlatego, że często przyjeżdżają nauczyciele z Urubicia. Zresztą tam jest bardzo dużo tych nauczycieli. Oni też często szukają pracy poza ośrodkiem, bo no jest przesyt tego tam, bo tak naprawdę jest to wioska, w której 800 ludzi czyta nuty, skończyło szkołę muzyczną na 1200 mieszkańców. Ale chodzi o to, żeby te osoby, które wykształcą się w Urubicia, które są w San Ignacio de Velasco, wróciły z powrotem i one uczyły inne osoby. Zresztą ksiądz Piotr często też podkreślał to, że on nauczył 5 osób gry na instrumentach. To oni później sami przejęli pałeczkę i oni nawzajem siebie uczą i siebie kształcą. I też myślę, że na tym zależy ojcu Wojtkowi, dlatego że wtedy jest szansa, że to będzie się dalej rozwijać, że ci ludzie nie będą wracać, bo niestety Boliwia jest takim krajem, gdzie ludzie są bardzo przywiązani do ziemi. Oni pojadą do pracy do Santa Cruz, do miasta, które jest bardzo rozwinięte, ale oni tylko tam pojadą po to, żeby zarobić. Ale jak tylko będzie szansa wrócić do siebie, nawet na mniejsze finansowo warunki pracy, to oni wrócą do swojej miejscowości tam, bo tam są ich korzenie. Są bardzo związani ze swoją ziemią.
W tej chwili wspiera pani ojca Wojciecha w jego staraniach, aby pozyskać pieniądze na finansowanie edukacji muzycznej dzieci.
Projekt, który jest, to jest nadal muzyka, która otwiera serca, ale jakby takim odłamem tego, to co konsultowaliśmy przez te ostatnie 3 lata, jak byłam w Boliwii, że bardzo zależy nam na tym, żeby dać szansę dzieciom z wiosek, żeby mogły podjąć tą naukę i żeby przez ten pierwszy rok, który jest takim, można powiedzieć, ważnym momentem, bo ten rok pierwszy jest takim początkiem. Jeżeli dziecko załapie chęć na grę na instrumencie, jeżeli to polubi, pokocha, to później jest łatwiej jakby rodzicom wspierać dziecko dalej w tym. Więc stworzyliśmy tak zwane stypendia roczne dla dzieci, bo niestety, tak jak pewnie ojciec Wojciech mówił, że dzieci zaczynają swoją edukację od gry na fletach. I często ludzie mówią, no to jak flet, a tutaj skrzypce. Tak, flet, bo on jest najłatwiejszym instrumentem i jest najtańszym instrumentem. Kiedy ja za każdym razem przez te 3 lata jeździłam do Boliwii, to proszę mi uwierzyć, że ja przywoziłam około 100 fletów, ale drugie 120-150 kupowałam. Więc tak naprawdę przez moje 2 miesiące bycia w Boliwii około 250 dzieci zaczyna swoją przygodę z muzyką. Przez to, że zaczynają grać na fletach, uczą się zasad muzyki, bo też to jest, co uczymy. Uczymy też nut przede wszystkim, ale też zależy nam, żeby od razu te dzieci grały razem. Dlatego, że te orkiestry potrzebują później takich młodych muzyków. My w szkołach muzycznych często jest tak, że skupiamy się na początku na instrumentach, na grze solo przede wszystkim tych dzieci. Gdzieś od 4 klasy dopiero zaczynają orkiestrę, gdzie zaczynają współgrać. Tutaj jakby od początku uczymy te dzieci wspólnego grania. Że te dzieci już na pierwszym roku, po roku grania na fletach przechodzą na skrzypce i od razu zaczynają pracę z orkiestrą. Czyli pracę taką, która im się w przyszłości przyda, dlatego że na tych festiwalach przede wszystkim występują szkoły jako orkiestry.
Bo przypomnijmy, czy tym albo też poinformujemy, że tym z Państwa, którzy nie wiedzą, ojciec Piotr Nawrot jest dyrektorem takiego poważnego festiwalu muzycznego, który promuje muzykę jezuickich redukcji, muzykę baroku indiańskiego.
Indiańskiego, amerykańskiego. I też taka ciekawostka, że w kolejnym roku, w 2026 w kwietniu, będziemy mieli taki jubileusz. Przez 30 lat ten festiwal odbywa się co 2 lata i w 2026 roku odbędzie się 15 taki jubileuszowy.
Wróćmy do tego projektu Muzyka, która otwiera serca. Ojciec Wojciech Mazur odwiedził Niekłończyce, słyszeliśmy w reportażu, gdzie grupa mężczyzn postanowiła ufundować stypendium dla takiego dziecka indyjskiego.
Tak, ze względu na to, że ja jestem organistką w Niekłończyce i często ludzie słyszą i o Boliwii, też mają świadomość tego, że ja wakacje spędzam w Boliwii, więc też to odczuwają, że mnie nie ma i często też wspierają. Jak ja jadę gdzieś na misję, często jest tak, że ludzie dają jakieś pieniądze na to, żeby pomóc tym dzieciom. I zrodził się taki pomysł, właśnie grupa mężczyzn, którzy spotykają się raz w miesiącu właśnie odmawiając różaniec. Jest to grupa typowo tylko i wyłącznie męska, żeby właśnie wesprzeć takie jedno dziecko, ale też ufundować taki instrument, wziąć w opiekę na cały rok takie jedno dziecko. Więc poproszono mnie, żeby coś o tej Boliwii opowiedzieć i dlatego tak sobie pomyślałam, że skoro jest w Szczecinie, kiedy mnie odwiedza, myślę, że jest osobą, która najwięcej powie tej swojej działalności w Boliwii. A zresztą spotkanie z osobą, która tam żyje, która mieszka, która o tym opowiada, zupełnie jest innym. Chociaż pewnie też mnie się słucha dzisiaj inaczej niż zanim pojechałam do tej Boliwii. Też próbowałam też pomagać Boliwii. Też inaczej się mówi o miejscu, które się widziało, ale myślę, że doświadczenie 50-letnie ojca Wojtka, tych szkół, które zresztą w każdej parafii, w której do tej pory był, zakładał taką szkołę albo kontynuował pracę takiej szkoły, bo też były takie szkoły, gdzie po prostu już były na miejscu, trzeba było im tylko pomóc, jest jeszcze większym, myślę, takim doświadczeniem, o którym można wiele godzin słuchać. Zresztą ja ojca Wojtka cenię za jeszcze jedną rzecz, bo jadąc do Boliwii, wiedząc trochę, czytając o tym kraju, to nigdy człowiek nie dowie się takich rzeczy, których się dowie od kogoś, kto tam mieszka, kto no, żyje z tymi ludźmi na co dzień. I powiem szczerze, że tak po pracy, bo my się często całymi dniami nie widzieliśmy, bo praca na misjach to jest 12 godzin minimum, pracy z dziećmi, pracy jako nauczyciel. Było tak, że my wieczorem dopiero siadaliśmy, był ten czas gdzieś tam od 21 do 22, czasami 23, gdzie mogłam usiąść, popytać, ale też dużo się dowiedzieć takich rzeczy, jak ci ludzie mentalnie żyją, dlaczego tak nieraz postępują. Ja też nie wszystkie sposoby ich jakby reakcji na różne rzeczy znałam i te rozmowy były dla mnie bardzo cenne.
Co ciekawe, ojciec Wojciech święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku w Rzymie z rąk papieża Pawła VI. Po 50 latach koncelebrował Eucharystię w Rzymie u boku papieża Leona, dziękując za dar kapłaństwa i misyjnego powołania.
Ja myślę, że to takie symboliczne, bo wybrany papież na te czasy, zresztą ja pamiętam, jak Boliwia bardzo się cieszyła na wybór papieża Franciszka, że w końcu papież...
Nasz człowiek.
Tak, nasz człowiek. Ale powiem szczerze, że patrząc na papieża Leona, mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, dlatego że oglądałam moment wyboru papieża, kiedy się pojawiał na balkonie. I powiem szczerze, że kiedy odezwał się po hiszpańsku, odezwał się, nie znałam, nie wiedziałam nic na temat tego papieża, powiem szczerze. I kiedy odezwał się po hiszpańsku, kiedy pozdrowił swoją społeczność, ludzi, u których służył w Peru, to ja sobie pomyślałam, to jest mój papież, to jest człowiek, który rozumie misję. Zresztą widać po jego zachowaniu, po tym, jak pozdrawiał, no nie odezwał się do Amerykanów. Jednak człowiek, który wyjedzie do Ameryki Południowej, wydaje mi się, że bardzo przenika tymi ludźmi, że oddaje swoje serce. Zresztą patrząc na papieża, myślę, że podobnie ma ojciec Wojtek, że on dzisiaj, nawet jak mówi, to zaczyna po polsku, kończy po hiszpańsku.
Albo zaczyna po hiszpańsku, albo, tak. Reflektuje się i przechodzi na polski.
Ja myślę, że on już przesiąkł tą kulturą. Zresztą jak się słucha ojca Piotra Nawrota, on sam podkreśla, że jest białym Indianinem. Jednak Boliwia, Ameryka Południowa, myślę, zostawia w człowieku, no coś mogę być z Europy, ale w pewien sposób, kiedy zostaje człowiek przez nich zaakceptowany, to staje się jakby, można powiedzieć, boliwijczykiem. I myślę, że ja tak odbieram trochę ojca Wojtka, że on nie wyobraża sobie życia poza Boliwią. Zresztą ojciec Piotr często to podkreśla, że on jak będzie umierał, to będzie umierał w Boliwii. Ale ja myślę, że to się wiąże z tym, że oni żyją z tymi ludźmi i oni czują, że są społecznością tych ludzi, że poświęcili swoje życie dla nich. Dzisiaj rzadko można chyba spotkać tak ludzi, którzy by się tak zaangażowali. Zresztą dzisiaj jest łatwo pojechać, zobaczyć coś, obejrzeć, zachwycić się pięknem.
Ale my to powierzchownie
odbieramy. Ale my patrzymy tak. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ojciec Wojtek, kiedy pojechał do Boliwii, on zakładał tam te wspólnoty. To tak jak
papież... I nie znał hiszpańskiego.
Nie znał hiszpańskiego, miał 3 miesiące na naukę, ale też zakładać te wspólnoty, zachęcić tych ludzi, przekonać tych ludzi do siebie. To, co ksiądz Piotr często podkreśla, on musiał tych ludzi przekonać do siebie, żeby oni udostępnili mu coś
ze
swojego daru.
Przypomnijmy o tym projekcie jeszcze raz, jaki jest jego tytuł i gdzie możemy znaleźć informacje.
Projekt nazywa się Muzyka, która otwiera serca. Jest strona z tym projektem na Facebooku, można wejść, zobaczyć. Jeżeli chodzi o ten taki odłam tego projektu, który nazwaliśmy go Stypendia Muzyczne dla Boliwii, też można o nim przeczytać na stronach, można się skontaktować, dlatego że ja w zeszłym roku, przyjeżdżając do Szczecina z powrotem, przywiozłam 55 dzieci, informacje o dzieciach, które potrzebują właśnie takiego wsparcia. Już kilka tych dzieci na ten moment dostało te instrumenty, rozpoczęło naukę, ale jeszcze tych dzieci
trochę jest. Zachęcam do zainteresowania się projektem Muzyka, która otwiera serca. Opowiadała o nim Beata Hedzielska, a bohaterem dzisiejszego reportażu był Wojciech Mazur, misjonarz z Boliwii. 50 lat na misji, to był tytuł reportażu. Reportaż, jak i nasza rozmowa trafią na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru życzy Małgorzata Furga.